wygrać życie? Z kim wygrać życie?
Jak wygrać życie? Wierzę, że znajdę drogę. Z kim wygrać życie? Wierzę, że znajdę drogę. Z wiary się nie wyrasta. Nie, nie. Wierza się wzrasta.
W górę, w górę.
Z wiary się nie wyrasta.
Nie, nie.
Wierza się wzrasta.
Jak wygrać życie? To temat tryptyku, który w dniach od 22 do 24 kwietnia odbywał się na Ostrowskiej Hali Arena. Wśród zaproszonych gości była siostra Anna Maria Pudełko, która prowadząc warsztaty chciała też podpowiedzieć właśnie, jak wygrać swoje życie. I proszę siostry, myślę, że tym punktem wyjścia jest to, bardzo często siostra to podkreślała, prowadząc warsztaty dla rodzin, dla kapłanów, dla osób konsekrowanych czy dla młodzieży, że punktem wyjścia jest to, żeby odkryć życie jako dar, który otrzymujemy od Pana Boga.
Tak, jestem głęboko przekonana, że kiedy patrzymy na życie nie tylko jako na obowiązek, na jakiś wysiłek, albo kiedy musimy coś komuś udowodnić, prawda, czy zapracować sobie na szacunek, na miłość, lecz kiedy odkrywamy dar jako coś, co otrzymaliśmy zupełnie bezinteresownie, że Bóg nas sobie wymarzył, że nas zapragnął już od wieczności, że nas ukochał bezwarunkowo, kiedy wchodzimy właśnie w tą mentalność daru i odkrywamy, że my jesteśmy darem Boga dla świata, to nasze życie zaczyna się diametralnie zmieniać. Wtedy z takiej pozycji narzekania, czy z takiej pozycji też trochę może wycofania czy wchodzenia w rolę ofiary, stajemy się protagonistami naszego życia, bo wiemy, że mamy w sobie wiele darów, wiele możliwości, wiele talentów, oczywiście razem z naszymi kruchościami, słabościami, ale to sprawia, że my mamy coś do zaoferowania innym i pragniemy z siebie to dawać. Przeżywanie życia w logice daru jest bardzo Boże i bardzo ewangeliczne i tam, gdzie mogę, staram się właśnie osoby do tego zapraszać, bo wiem, że to raz, że jest zgodne z prawdą, a dwa, że przemienia nasze serce.
Tak, podczas jednego z warsztatów powiedziała siostra, że serce człowieka nie znosi pustki. Każdy człowiek chce kochać i chce być kochanym i to jest też bardzo ważne. Dzisiaj wiele osób nie chce zmarnować swojego życia, chce być w życiu spełnionym i myślę, że właśnie trzeba też stanąć przed Panem Bogiem w takiej postawie otwartości, że nie polegam tylko na sobie. Oczywiście bardzo ważne jest moje zaangażowanie, ale tutaj chyba jeszcze ważniejsza jest współpraca z Bożą łaską.
Tak, my wiemy, że nasz Bóg jest Bogiem miłości, czyli jest wspólnotą osób i ta miłość w Bogu jest ciągłym dawaniem i przyjmowaniem. Bóg jest sam w sobie źródłem miłości, my nie jesteśmy źródłami miłości, my jesteśmy tylko naczyniami na miłość, więc żeby móc kochać, czyli przeżywać nasze życie jako osoby spełnione i szczęśliwe, potrzebujemy czerpać ze źródła, czyli otrzymywać od Boga. I żeby móc to uczynić, potrzebujemy odkrywać, że jesteśmy skończeni, jesteśmy tylko stworzeniami i potrzeba pokory, by się do tego przyznać, że ja też potrzebuję. Ale kiedy żyjemy w tej postawie, powiedziałabym dziecka, które oczekuje wszystkiego od swojego ojca, to wtedy przyjmując od Boga możemy przekazywać dalej.
Tak, dzisiaj możemy się spotkać z taką tendencją, że wiele osób podchodzi do wiary w taki sposób, że właśnie jeżeli ja Panu Bogu zaufam, to Pan Bóg mi coś zabierze, że Pan Bóg ograniczy moją wolność. To jest nieprawda. Przywołała siostra także słowa świętego Jana Pawła II, który powiedział, że Jezus jest nieskończonym pięknem, które samo w sobie jest zdolne zaspokoić wszystkie pragnienia ludzkiego serca. I no właśnie, zaufać Panu Bogu, nie bać się, że Pan Bóg Bóg mnie ograniczy, że Pan Bóg mi coś zabierze, oddać Mu swoje życie, a wtedy odkryję wartość tego życia i to wszystko, co ze sobą to życie niesie.
Tak, ten cytat, który ksiądz tutaj przytoczył, jest takim moim mottem życiowym, które kiedyś odkryłam, bo w ogóle kategoria piękna, życia pięknego jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. I zgadzam się, tak, Bóg nam nigdy niczego nie zabiera. To jest wielkie kłamstwo szatana i wielkie oszustwo, które on wrzuca w nasze serca właśnie, żeby zrodzić w nas nieufność, że Bogu nie warto ufać, bo On nam chce coś zabrać. Prawda? To już mamy od Edenu, prawda? Bóg wam nie pozwala czegoś. Natomiast Bóg, ponieważ sam jest ciągłym darem, zaprasza nas do tego, abyśmy razem z Nim stawali się darem, ale Bóg kocha nas miłością mądrą, to znaczy taką, która nam wytycza granice. Ponieważ nie jesteśmy Bogiem, jesteśmy stworzeniem, potrzebujemy granic, żeby poczuć się bezpieczni i też, żeby odkryć naszą wolność. Więc przykazania to nie jest coś, co nas ogranicza, ale coś, co nam pokazuje przestrzeń wolności, w której możemy czuć się bezpieczni. Ta wolność jest tak wielka, że my oczywiście możemy powiedzieć, nie chcę mieć nic wspólnego z przykazaniami, ale wtedy bierzemy odpowiedzialność za to, co się stanie, kiedy wejdziemy na ścieżkę samowoli, czyli też będziemy doświadczać konsekwencji naszych wyborów, także błędnych wyborów i grzechu. A Bóg by nam chciał tego oszczędzić. Więc warto odkrywać to, że Bóg nam naprawdę niczego nie zabiera. A kiedy nas o coś prosi, żebyśmy z czegoś zrezygnowali, to tylko po to, by dać nam jeszcze więcej. Bo nie wszystko dla nas jest dobre, prawda?
Dokładnie tak. Proszę siostry, jest siostra osobą konsekrowaną. Należy siostra do Instytutu Królowej Apostołów dla Powołań. Jest siostra psychopedagogiem powołań. Prowadzi siostra rekolekcje, wykłady, warsztaty, które miały miejsce tutaj także na Ostrowskiej Hali Arena dla kapłanów, dla osób konsekrowanych, dla małżonków. Myślę, że dzisiaj młodym ludziom, i to jest też chyba charyzmat waszego zgromadzenia, jest to, żeby pomóc im rozeznać swoje powołanie. Myślę, że dzisiaj wielu młodych ludzi ma problem z odkryciem też na początku takiej własnej tożsamości, że jestem dla Boga ważny, że sam dla siebie jestem ważny i wyjątkowy. I kiedy ja odkryję to, że jestem kochany, że jestem wartościowy, to tak naprawdę dopiero wtedy mogę wypłynąć na głębie. I myślę, że to odkrycie powołania, które wpisuje się właśnie w Boży zamysł, jest bardzo ważne, bo chyba najgorsze, co może przydarzyć się w życiu, to właśnie wybrać coś, co nie jest zgodne z wolą Pana Boga i później przez całe życie człowiek jest nieszczęśliwy, niespełniony, robi coś, co tak naprawdę nie przynosi mu radości i wewnętrznej satysfakcji.
Lubię powtarzać, że my nie mamy powołania, my jesteśmy powołani.
Bardzo trafne spostrzeżenie.
Tak, to nie jest coś, co przychodzi z zewnątrz, bo powołanie nie jest jak zawód, prawda? Że ja mogę sobie zmieniać zawody. Powołanie dotyczy, jak mówił ksiądz, naszej tożsamości, tego, kim jestem. A my wiemy, że tożsamości nie możemy zmienić. Więc dlatego tak ważne jest odkrywanie tego, kim jestem w oczach Boga, kim jestem jako osoba, żeby potem ten dar w sobie rozwijać. Jeżeli ktoś naprawdę odkryje to, kim jest, odkrywa wielką przestrzeń wewnętrznej wolności. I potem to, co czyni w życiu, staje się drugorzędne, ale ma smak, ma sens. Dlaczego? Dlatego, że wypływa właśnie z tej świadomości, kim jestem. Tak naprawdę w Kościele powołanie jest jedno – miłość. Ale jest wiele dróg, które prowadzą do miłości. Mamy miłość małżeńską, oblubieńczą, rodzicielską. Mamy miłość pastoralną. Kapłani są do niej jako pasterze powołani. Mamy zaproszenie do miłości konsekrowanej. Mamy zaproszenie też do miłości bliźniego dla tych, którzy nie wybierają ani drogi powołania kapłańskiego, ani zakonnego, ale też nie odnajdują się w powołaniu rodzinnym. Ale to nie znaczy, że pozostają sami w społeczeństwie, nie mogą kochać. Najważniejsze jest, abyśmy w życiu dokonali wyboru, który jest wyborem drogi miłości, czyli drogi bycia dla drugiego człowieka, bo to jest sensem i celem naszego życia. Więc nawet pozostając w świecie jako osoby zaangażowane, ale wybierając drogę tego, że chcę moje życie przeżywać dla innych, to życie może być piękne i spełnione i może dawać nam bardzo, bardzo wiele satysfakcji. Chyba najsmutniejsze i najtrudniejsze jest to, kiedy przeżywamy to życie sami dla siebie, tylko i wyłącznie, bez względu na to, jaką drogę życia wybieramy, bo można też zamknąć się w egoizmie, będąc mężem, żoną, siostrą czy księdzem, prawda, misjonarzem czy mniszką, ale takie życie szczęścia nie przynosi.
Czy nie można powiedzieć, że żeby wygrać swoje życie, trzeba ze swojego życia uczynić także dar dla drugiego?
Radności, czym sukces i czym wielka sława, gdy w życiu nie ma się miłości.
Czym dom pachnący goździkami, czym domu pobielone ściany, gdy brak miłości między nami, gdy się w tym domu nie kochamy.
Jeśli
proszę siostry, bardzo często też w takiej terminologii mówimy o tym, że jest powołanie do małżeństwa, powołanie do życia w rodzinie, powołanie kapłańskie, zakonne. No i właśnie często się pojawia, że ktoś jest powołany do samotności. To jest nieprawda, bo siostra już to powiedziała, ale chciałbym, żeby też to bardzo konkretnie wybrzmiało. Jest powołanie do tego, żeby być jeszcze większym darem dla drugiego. No właśnie, nie mam rodziny, ale mogę bardziej posłużyć drugiemu człowiekowi.
Nie istnieje w Kościele coś takiego jak powołanie do samotności. Ja nie wiem, czemu w Kościele polskim myśmy sobie ukuli taki
slogan. Tak, i to gdzieś jest
slogan.
Cały czas obecne,
ja,
prawda?
Ja jako nastolatka wyrastałam w tym i pamiętam, jak pojechałam na moją formację do Włoch i zaczęłam opowiadać siostrom o tym, że no jest jeszcze powołanie do samotności. One były takie zdziwione. Co to w ogóle jest? To jest nieewangeliczne, to jest niebiblijne. Faktycznie potem sama dokonałam tego odkrycia, że Bóg nie powołuje nikogo do samotności, bo Bóg powiedział, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Bóg powołuje do wspólnoty, do relacji, do więzi, do miłości. Nawet taki pustelnik czy pustelnica, oni nie izolują się w Kościele. Oni wybierają obecność Boga i nawet pozostając w samotności, nie są osamotnieni, bo oni się modlą za nas wszystkich. Czyli wybierają drogę miłości, a ich konkretną miłością jest budowanie głębokiej więzi z Bogiem, wielkiej zażyłości z Nim i pokuty za tych, którzy gdzieś tego Boga ignorują albo odrzucają. Czyli nie ma czegoś takiego jak powołanie do samotności, ale mamy powołanie do wspólnoty, do miłości i do służby.
Proszę siostry, dzisiaj bardzo ważne jest świadectwo codziennego życia podczas tych warsztatów, które są już za nami. Bardzo często siostra podkreślała, że jest siostra osobą szczęśliwą i spełnioną i właśnie to spełnienie odnalazła siostra w powołaniu do konsekracji. Czy właśnie moglibyśmy poprosić o takie krótkie świadectwo, bo właśnie ta radość, ja siostrę obserwuję od kilku dni, ona jest obecna w sercu, bo widziałem też jak siostra się modli, jak trwa na adoracji Najświętszego Sakramentu. Ale ta radość także emanuje na zewnątrz i muszę powiedzieć siostrze, że jest ona zaraźliwa.
A dziękuję. Dziękuję, miło to usłyszeć. Ja tutaj jestem bardzo radosna, bo jestem urzeczona i zachwycona tą inicjatywą. Ja tutaj między wami w Ostrowie doświadczam żywego Kościoła. Kościoła bliskiego, ujęliście mnie waszą serdecznością, waszą gościnnością, otwartością. Widzieć tyle osób świeckich zaangażowaną w tą inicjatywę ogromnie mnie wzrusza. Widzę ludzi tak bardzo oddanych, bo kochają Kościół, bo kochają Jezusa i wierzą, że Kościół to nie jest instytucja tylko i wyłącznie, ale że to jest żywa wspólnota osób. I za to świadectwo wasze wam dziękuję, więc no, ja nie mogłam się nie cieszyć, nie uśmiechać, nie radować, nie wielbić Boga w tym czasie. I z tego się ogromnie cieszę. Druga rzecz, która ogromnie mnie poruszyła, to obecność kapłanów na warsztatach kapłańskich i potem ta wspólna adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Dzisiaj coraz rzadziej niestety widzimy kapłanów klęczących przed Najświętszym Sakramentem i jeszcze modlących się razem. Tam było czuć głębokiego ducha modlitwy i za to świadectwo tych braci kapłanów, którzy byli obecni, też bardzo, bardzo dziękuję. A to prawda, tak, ja się czuję kobietą, przede wszystkim kobietą Bożą, kobietą bardzo spełnioną. Ja nigdy nie myślałam, że powołanie, które Pan Jezus mi da, tak bardzo mnie zrealizuje i tak bardzo mnie uszczęśliwi, bo to jest wielkie powołanie do macierzyństwa, do duchowego macierzyństwa. Czuję się matką. Wielu młodych ludzi, którzy szukają sensu życia, którzy szukają życia pięknego, prawdziwego, autentycznego, spełnionego, ale też czuję, że towarzyszę rodzinom, małżonkom, towarzyszę wielu siostrom zakonnym, kapłanom w ich drodze do Chrystusa, w ich też zmaganiu się o wierność. Ale to, co mnie najgłębiej uszczęśliwia, to jest odkrywanie miłości Jezusa do mnie, do nas. Dzisiaj jest Niedziela Miłosierdzia i ja czuję, że jestem owocem Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj też jest rocznica moich ślubów zakonnych, więc to też się tak pięknie składa, że dzisiaj trwam w takim wielkim dziękczynieniu za dar powołania. I myślę, że kiedy tak do głębi zaufamy Jezusowi i pozwalamy, by On wyrażał swoją miłość, a Jezus jest niesamowicie czuły, niesamowicie subtelny i wrażliwy, kiedy mówimy Mu o naszych pragnieniach, On naprawdę słucha. Nie spełnia naszych zachcianek, bo to nie o to chodzi, ale dzieliłam się już tutaj z osobami, które słuchały na arenie, że mam takie doświadczenie głębokiego wysłuchania przez Boga. Były pragnienia, marzenia, tęsknoty mojego serca, które Pan spełniał na drugi dzień. Były takie, na które mi odpowiedział po 15 latach czy po 20 kilku latach. Na największą łaskę dotychczas mojego życia czekałam 35 lat. Warto było. I to nie jest tak, że Bóg nam czegoś nie daje, bo nie chce. Czasami On chce, żebyśmy bardzo zapragnęli, żebyśmy Mu pokazali, jak bardzo nam zależy, że jesteśmy wierni w tym proszeniu i w tym oczekiwaniu też poszerza się nasze serce. Także ja mam takie doświadczenie, że Bóg wysłuchuje zawsze, może nie tak, jakbyśmy oczekiwali, ale ta Jego odpowiedź zawsze przerasta wszelkie nasze wyobrażenia. I to też jest motywem mojego szczęścia.
Przez te dni, które są już za nami, bardzo wiele się działo. To warsztaty, pokaz baniek księdza Teodora, który cieszył się wielką popularnością, koncert uwielbienia, różnego rodzaju stoiska i tak dalej. Ale myślę, że tym najważniejszym miejscem w całej hali Arena była tymczasowa kaplica adoracji. I ja też, będąc tutaj przez 3 dni, obserwowałem wielu ludzi, którzy właśnie szli na adorację Najświętszego Sakramentu. I podczas warsztatów dla kapłanów zapamiętałem jedno zdanie, które siostra wypowiedziała. Ono jakoś bardzo bardzo mocno utkwiło w moim sercu i zmieniło też moją perspektywę patrzenia na adorację, bo kiedy my adorujemy Pana Jezusa, to jest normalne, że pojawiają się różnego rodzaju rozproszenia. Wydaje nam się, że to my adorujemy Pana Jezusa, a siostra powiedziała, że w czasie adoracji nie tylko my patrzymy na Jezusa, ale Pan Jezus patrzy także na nas i On nas adoruje, bo jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. To jest dla mnie, pomimo tego, że mam 10 lat kapłaństwa, bardzo odkrywcze i za to siostrze chciałbym bardzo, bardzo podziękować.
Ja w ogóle bardzo chcę Was zachęcić do tego, by trwać na adoracji. To jest najpiękniejsza przygoda, jaka może nam przydarzyć się w życiu. Popatrzcie, my wierzymy w to, że jest życie wieczne. My wierzymy w to, że zdążamy do nieba. Niebo to będą więzi i relacje. Ale my nie wejdziemy do nieba, jeśli się nie zaprzyjaźnimy z Jezusem. Jeżeli już tutaj nie stworzymy z Nim tej więzi. I najbardziej możemy to osiągnąć właśnie przez adorację. Ktoś może mieć godzinę dziennie, ktoś może mieć 10 minut dziennie, ale zapewniam Was, że jeżeli zaczniemy przebywać z Jezusem, nasze życie naprawdę zacznie się zmieniać. My zaczniemy patrzeć na siebie, na Boga i na innych oczami Jezusa. My zaczniemy myśleć Jego myślami, my zaczniemy kochać Jego sercem, my zaczniemy wybierać według Jego kryteriów, bo Jego miłość naprawdę nas zmienia. Ale potrzebujemy jak gdyby czasu, by tą miłość przyjmować, by tej miłości doświadczać i to się właśnie dzieje na adoracji, to się dzieje na każdej mszy świętej. Słuchajcie, my mamy przeogromny skarb. To jest żywa obecność Boga dla nas, źródło życia, pokoju, miłości, miłosierdzia, przebaczenia, gdzie możemy czerpać pełnymi garściami, pełnymi rękami, a często w ogóle to ignorujemy. Dlaczego? Także zapraszam, abyśmy z Eucharystii, z adoracji uczynili ważny moment naszego życia. Mogę się też podzielić tym, że od jakiegoś czasu, ja kiedy rano otwieram oczy i zaczynam mój dzień, a wiele mam w ciągu dnia różnych posług, pierwsza rzecz, jaką planuję, to jest moja adoracja. Jak zaplanuję moje spotkanie z Jezusem, to wtedy mogę planować wszystkie inne spotkania dla osób, głoszenie, słuchanie, towarzyszenie. I od kiedy tak zaczęłam przeżywać moje życie, bardzo wiele na jeszcze lepsze się zmieniło. I to nie jest tylko kwestia dla osób zakonnych. Znam małżonków, którzy mają nawet piątkę czy szóstkę dzieci i w tych parafiach, gdzie jest adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu, oni sobie tak układają życie, żeby przynajmniej 10 czy 15 minut spędzić z Jezusem. I oni mówią, funkcjonujemy inaczej jako rodzina, jako małżeństwo. To jest możliwe naprawdę dla każdego.
Tak, i to jest chyba bardzo budujące. Ja ostatnio też słyszałem świadectwo jednego z małżonków, który mówił, że musi wstać znacznie wcześniej. Opowiadał o takim doświadczeniu zimowym, że no właśnie, musi napalić w piecu, żeby kiedy rodzina się obudzi, żeby było ciepło. I on mówi, że jeżeli nie wstanie jeszcze kwadrans wcześniej, aby właśnie ten czas oddać Panu Bogu na modlitwie, on mówi, że później tego czasu w ciągu dnia już nie będzie, bo zawsze znajdzie się coś, co będzie temu przeszkadzało. Proszę siostry, w czasie tych trzech dni staraliśmy się szukać odpowiedzi na to, jak wygrać swoje życie. Wiemy, jaki jest cel naszego życia. Nasze życie jest drogą. W naszym życiu pojawiają się też kryzysy. Nie jest zawsze tak, jakbyśmy chcieli. Siostra jest także też taką specjalistką właśnie od kryzysów, tak sobie myślę. Czy kryzys, dzisiaj mówiąc tak na przekór, może być szansą? Bo ktoś może powiedzieć, że no właśnie, w swoim życiu przeżywam kryzys, no i moje życie jest już przegrane. Nieprawda. Ten kryzys może okazać się tak naprawdę szansą.
Może. Zależy od nas. Jeżeli będziemy udawać, że nic się nie dzieje, jeżeli będziemy negować nasze trudności, jeżeli nie będziemy mieli odwagi poprosić o pomoc, faktycznie kryzys może stać się wielkim dramatem naszego życia. I wiemy z naszego doświadczenia, z doświadczenia naszych bliskich, że często tak się dzieje. Natomiast kiedy w tych sytuacjach trudnych, które nas powalają czasami na ziemię, mamy odwagę wołać do Boga, ale też mamy odwagę prosić o pomoc, to jest szansa, że ten kryzys, który bardzo mocno nas konfrontuje też w naszym człowieczeństwie i w naszej duchowości, że stanie się on początkiem czegoś nowego, bardzo autentycznego, bardzo głębokiego. Ja przede wszystkim towarzyszę osobom konsekrowanym i kapłanom w doświadczaniu właśnie różnego rodzaju trudności i nieraz widziałam wspaniałe Boże interwencje w życiu osób, kiedy one czuły się już kompletnie, możemy powiedzieć, bezradne. Jest taki moment w naszych trudnościach, że mówimy, nie dam rady, nie potrafię, to już koniec. I to jest najlepszy moment, by powiedzieć, Jezu, ratuj mnie, Jezu, zbaw mnie. Bóg tylko na to czeka. On jest pierwszym sprzymierzeńcem, który staje zawsze po naszej stronie. Bo On w nas nieskończenie wierzy, tylko potrzebuje, abyśmy my dali Mu przestrzeń, dali szansę Jego miłości i nie bali się, nie bójmy się naszej grzeszności, naszej kruchości, naszej słabości. Bóg nas potrafi z tego wszystkiego wydobyć, tylko potrzebujemy tej pokory, by złożyć to w Jego ręce, ale też w ręce tych, którzy w Jego imieniu mogą nam pomagać. Jako spowiednicy, jako kierownicy duchowi, czasami potrzeba pomocy terapeuty, psychoterapeuty, czasami lekarza psychiatry, czasami jakiegoś dobrego mediatora, prawda, rodzinnego czy małżeńskiego. Ale jeśli pozwolimy, by Bóg przez swoją łaskę, przez sakramenty, ale też przez fachowość i profesjonalizm drugiego człowieka nam pomógł, wtedy to życie możemy odbudować jeszcze piękniej, jeszcze lepiej. Nasze życie składa się z kryzysu, my idziemy od kryzysu do kryzysu, prawda? Bo rośniemy, bo mamy nowe doświadczenia, bo potrzebujemy pogłębić wartości, na przykład, którymi żyjemy, czy nawet nasze spojrzenie na świat. I one mogą stać się wspaniałą szansą. Tylko nie bójmy się spotkać z tym, co jest trudne i co czasami boli.
Bardzo, siostrze, dziękujemy za ten czas, który mogliśmy spędzić razem podczas tych 3 dni, kiedy trwały tutaj warsztaty w Ostrowskiej Hali Arena. Dziękujemy także za tą rozmowę. Na zakończenie, proszę, siostry, co chciałaby siostra powiedzieć tym, którzy będą nas słuchali i oglądali? Takie przesłanie tego tryptyku, jak wygrać życie, które jest już za nami.
Ja bym najpierw chciała bardzo podziękować księdzu Adamowi i pani Emilii, dzięki którym mogłam spędzić z wami te 3 dni i ogromnie się ubogacić waszą miłością do Boga i do Kościoła. A co chcę wam powiedzieć? Twoje życie ma wielki sens. Twoje życie jest wielkim darem Boga dla świata. Bóg cię kocha do szaleństwa i nigdy o tym nie zapominaj. Jesteś umiłowanym synem Boga, jesteś umiłowaną córką Boga. Jesteś Jego marzeniem, Jego pragnieniem, Jego tęsknotą. O tym wszystkim mówi nam Jezus, zmartwychwstały Pan, który nosi na swoim ciele stygmaty miłości do nas. Tyle kosztowaliśmy Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I dlatego jesteście bezcenni w oczach Boga. I proszę was, żebyśmy zawsze żyli tą świadomością, jak bardzo zostaliśmy umiłowani i jak bardzo możemy innych kochać w Jego imię.
Proszę, siostry, bardzo dziękujemy za to przypomnienie, jak jesteśmy cenni w oczach Pana Boga. Przypomnę Państwu, że naszym gościem była siostra Anna Maria Pudełko. Dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak wygrać życie? Z kim wygrać życie?
Jak wygrać życie? Wierzę, że znajdę drogę. Życie. Wierzę, że znajdę drogę. Z wiary się nie wyrasta. Nie, nie. Wierza się wzrasta. W górę, w górę. Z wiary się nie wyrasta. Nie, nie. Wierza się wzrasta. W górę, w górę.